Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji z cyklu Trudne Sprawy witam dzisiaj bardzo serdecznie księdza Andrzeja Witowskiego, salezjanina, misjonarza z Ekwadoru.
Witam serdecznie.
Ksiądz Andrzej aktualnie przebywa w Polsce i myślę, że nie sposób wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu jego obecności, stąd chciałbym dzisiaj porozmawiać z nim na temat tamtejszego kraju, ale także na temat misji katolickiej, ale także i salezjańskiej w Ekwadorze. Ekwador leży w Ameryce Południowej i jest najmniejszym państwem andyjskim. Różnorodność kulturowa i geograficzna sprawiają, że ten niewielki kraj staje się wyjątkowym miejscem. Także niektórzy mówią i nazywają, że jest to raj na ziemi. Księże Andrzeju, ksiądz w jednym ze swoich pierwszych listów napisał takie słowa: cztery odrębne regiony geograficzne, Costa, Sierra, Oriente i Galapagos, pokazują, jak piękne jest dzieło stworzenia. Jakie były pierwsze wrażenia księdza wtedy, kiedy przed 4 laty po raz pierwszy stanął ksiądz na ziemi ekwadorskiej?
No rzeczywiście, lądowanie we wrześniu 2005 roku o północy nie mogło mnie czymś zaskoczyć, z racji, że czasoprzestrzeń się troszeczkę zmienia. To jest różnica 7 godzin między naszą rzeczywistością polską, europejską, a rzeczywistością latynoską. Więc nie mogłem zaobserwować nic szczególnego poza gwiazdami. No i wysokim ciśnieniem, z racji, że lotnisko w Quito, w stolicy, znajduje się na wysokości 3000 metrów. I później prosto taksówką udałem się do domu naszego, do inspektoratu, gdzie żyje prowincja, gdzie żyją salezjanie, żeby odpocząć po 15-godzinnej podróży.
Ale na pewno te 4 lata pozwoliły odkryć piękno tego kraju. Z tego co wiemy, to Ekwador jest krajem niewiele mniejszym od Polski. Jest ojczyzną 1640 gatunków ptaków, ponad 1 000 000 gatunków owadów, w tym około 4500 odmian motyli, ponad 700 gatunków gadów i płazów, ponad 250 gatunków ssaków, około 25 000 odmian drzew, prawie 3000 rodzajów storczyków, bogactwo naturalne, ziemia, rośliny, to co można było spotykać tam, jakie było? Czy można to porównać w jakimś stopniu, chociaż małym, do polskiej roślinności, do polskiej ziemi?
To bogactwo 4 regionów no, pokazuje niesamowite bogactwo aktu stwórczego, ale to wiadomo, jak jesteśmy na poziomie 3000-4000 metrów, jadąc, obserwując aleje wulkanów, to widzimy inną roślinność. Ale kiedy schodzimy na poziom Pacyfiku, na poziom morza, na poziom dżungli amazońskiej, lasów tropikalnych, to natychmiast zmienia się fauna i flora i to bogactwo znowu jest inne.
Jest to kraj niezmiernie zróżnicowany.
Tak, jest to prawda, niesamowicie zróżnicowany. Stąd też i duszpasterstwo, i praca, i życie w każdym regionie wygląda inaczej.
Proszę powiedzieć, z tego co wiem, to ksiądz wędrował do misji położonych w górach i rzeczywiście mógł być świadkiem, bezpośrednim świadkiem tego klimatu, ale także i tej roślinności. Czy było coś takiego, co zatrzymało na chwilę kroki i co kazało zapaść w jakąś zadumę, refleksję?
Jakieś 3 lata temu oglądałem film Mariposa Azul, bardzo piękny film o chłopcu z nowotworem, który za wszelką cenę chciał złapać niebieskiego, błękitnego motyla. No i po tym filmie ile razy szedłem przez dżunglę amazońską, przez tą część, gdzie żyją Indianie, to też kojarzyłem z tym filmem i z tą rzeczywistością jakieś takie głębokie pragnienie, abym mógł złapać tego motyla. No, duży motyl, no, u nas w Polsce takie motyle nie fruwają, ale to jest no, taki 10-centymetrowy motyl,
na piękny. Pewno bardzo kolorowy.
Nie, no, niebieski, błękitny. Mhm. Błękitny motyl, który generalnie fruwa nad zbiornikami wodnymi, czy to nad strumyczkami, czy nad rzekami, czy nad wodami stojącymi. To zawsze pokazywało mi po prostu ten urok i to piękno fauny i flory, bo taki motyl to człowieka zaprowadził zawsze do jakiegoś lasu, jakiejś rzeczywistości, która...
Zupełnie odmiennej.
Tak, w której on się czuje najlepiej i może też jakiś wymiar magiczny, nietypowy, który też można było zaobserwować dzięki poszukiwaniu tych motyli.
Przeszło 1000 lat temu, podobno Inkowie wyznaczyli równik i środek świata właśnie w Ekwadorze. Czy mówiąc o tym przepięknym bogactwie naturalnym Ekwadoru, zgodziłby się ksiądz z tym, że Ekwador nie tylko jest rzeczywiście środkiem świata, myśląc o równiku, ale że jest środkiem świata, a więc tym takim najbardziej niesamowitym punktem, jeżeli chodzi o ziemię, o przyrodę, o naturę?
No, bogactwo kulturowe, które jest nabudowane na tej rzeczywistości też równikowej, no, daje wielką możliwość zaobserwowania nowych zjawisk, nowej rzeczywistości. Ale z drugiej strony też pamiętać, że to, co ustanowili, to, czym się zachwycili Inkowie, to na przestrzeni czasu też zostało zmienione, bo gdzieś ta linia, ten równik, który przechodzi przez to państwo, przez Ekwador, został później przeniesiony w inne miejsce, później jeszcze w inne miejsce. Tak jakby każde środowisko, każda rzeczywistość, każda społeczność ludzka chciała mieć swój równik, swój środek, swoje centrum w swoim miejscu, tam gdzie żyją, tam gdzie pracują. Wojciech Cejrowski, znany nam wszystkim podróżnik, ten, który szczególnie umiłował Amerykę Łacińską, kiedyś wypowiedział takie słowa: w Ekwadorze niepotrzebny jest żaden dochód, żeby żyć przyzwoicie całymi latami. Porozmawiajmy teraz o ludziach, którzy mieszkają w Ekwadorze, których ksiądz tam spotykał i którzy byli pewno bardzo odmienni, jeżeli chodzi o standard życia, jeżeli chodzi o wykształcenie, jeżeli chodzi o ich religijność, o zachowanie tradycji i kultury. Ale najpierw te słowa Cejrowskiego. Czy faktycznie w Ekwadorze niepotrzebny jest żaden dochód, aby żyć przyzwoicie całymi latami? Tak, jest to prawda z racji, że w La Sierra, no z tego co widzę, to można
La
zbierać...
La Sierra to jest
teren andyjski, ten powyżej...
Górzysty,
powyżej 3000 metrów. Mhm. Więc można zebrać plony 4 razy w ciągu roku. Tylko siać, tylko sadzić i owoce swojej pracy można zbierać za każdym razem. Dzięki temu ta ziemia potrafi wyżywić. Tylko trzeba pracować.
Deszcze na pewno sprzyjają z racji równika i na pewno nie ma problemu z wodą i z suszą i wszystko rośnie.
Tak,
i
tak,
czy
dokładnie.
Rzeczywiście ci ludzie tak tam w tych wyższych partiach Andów żyją, wykorzystują tą naturę? Czy raczej...
Znaczy, generalnie ludzie w tym obszarze andyjskim no, żyją w inny sposób niż to żyje się w La Costa czy w El Oriente, bowiem i wysokość, i to bogactwo ziemi, i to, że jest chłód, że jest zimno, bo to jest wysokość 3000, 4000 metrów, to powoduje po prostu, że muszą i się szybko ubrać, i coś przygotować, i w jakiś sposób zagospodarować swój czas, aby przeżyć. To się zmienia nad Pacyfikiem w La Costa i to się zmienia radykalnie w El Oriente, czyli w Amazonce ekwadorskiej. I tam już jest inny styl życia i inna rzeczywistość też siania, sadzenia i zbierania tychże produktów.
Ten naród jest narodem bardzo związanym z naturą i na pewno jest narodem rolniczym, ale rozwój cywilizacji i rozwój miast zaprowadził wielu ludzi z wysokich partii Andów do tych równinnych terenów, gdzie powstały miasta i gdzie stworzyła się nowa infrastruktura, nowy styl życia. Jak wygląda życie w mieście właśnie mieszkańców Ekwadoru?
Generalnie Ekwador posiada takie 3-4, może 5 dużych miast, w których życie jest bardzo podobne do naszego życia. Także żyjąc we Wrocławiu i przemaszerować, przelecieć ten odcinek do Quito, do stolicy, czy do Cuenca, czy Guayaquil, czy do Riobamba, to żyjemy w takim samym stylu. Też pośpiechu, też w zabieganiu. To tylko się zmienia, kiedy opuszczamy te centra i udajemy się do wiosek, do rzeczywistości biedniejszej, może mniej wykształconej, mniej ucywilizowanej.
Czy rzeczywiście ta dysproporcja jest widoczna pomiędzy wsią a miastem?
Tak, niesamowite. To jest niesamowite, kiedy człowiek widzi miasto i całe centrum komercyjne, taksówki, autobusy. No to wszystko napędza taki rytm, gdzie po prostu człowiek się czuje tak jak i w naszym środowisku. Ale kiedy przejedzie 20-30 kilometrów autobusem, to natychmiast widzi różnice w życiu. Domy, może jakieś takie lepianki. Im niżej później schodząc w kierunku wschodniej części Ekwadoru, to od razu człowiek widzi po prostu, jak Indianie rozpoczynają inny styl życia. To jest
A jak wygląda sytuacja młodzieży? Czy młodzież emigruje ze wsi do miast? Czy jest taki pęd i taki styl, żeby opuszczać wioski i mimo wszystko zdobywać wykształcenie i mimo wszystko żyć tam, gdzie można żyć w większym luksusie, komforcie, gdzie można zarabiać?
Tak,
może jest to po prostu też przymus, żeby mieć potrzebne środki do życia, a więc trzeba iść do miasta.
Znaczy wiadomo, że miasto to jest inne środowisko, inna rzeczywistość i wraz z miastem bogactwo szkół podstawowych, szkół średnich czy uczelni wyższych. Każdy dzisiaj, na całym świecie, każdy dzisiaj chce choć troszeczkę zrobić krok do przodu, postudiować, pouczyć się, przygotować, ponieważ nowa rzeczywistość nie tylko w Polsce, ale też i w Ekwadorze proponuje nowy styl życia, nowa technologia, może gdzieś jakieś wpływy też gospodarki, które mogą podnieść standard życia i każdy tego pragnie i dlatego każdy ucieka do miasta, bo tam jest okazja, aby coś zarobić, aby czegoś nauczyć i później niektórzy wracają do swojej rzeczywistości i z tym doświadczeniem z miasta chcą też rozwinąć jeszcze bardziej rzeczywistość wiosek.
A czy pojawia się w mieście w związku z tym taki styl życia, czy taki przymus życia, jakim jest życie ludzi biednych, na przykład problem młodzieży ulicy, czy dzieci ulicy? Tych, którzy z wioski poszli i tak właściwie chcieli znaleźć pracę, chcieli znaleźć szkołę i tego nie znaleźli.
To znaczy ja osobiście nie doświadczyłem tego, ale wiem, że moi współbracia salezjanie pracują con los niños de la calle, nie, z dziećmi ulicy i jest to wielkie wyzwanie, wielka nowa rzeczywistość, którą również na płaszczyźnie charyzmatu księdza Bosco, na płaszczyźnie salezjańskiej wchodzimy i to jest konieczne, abyśmy również i w tym środowisku odnaleźli naszą tożsamość, nasz charyzmat i oddali się posłudze tym, którzy żyją na ulicy i to jest wyzwanie, to są po prostu jakieś pierwsze takie propozycje dla salezjanów, gdzie również i oni powinni się tam odnaleźć i tam pracować.
chingichiqueta, timbia chingichiqui. Si tan bir masapi, si tan bir masapi. Timbia chingichiqueta, timbia chingichiqui. Si tan bir masapi, si tan bir masapi. Timbia timbia chingichi, timbia chingichiqui. Si tan bir masapi, si tan bir masapi.
Powróćmy na chwilę do andyjskich wiosek i szczególnie do Indian Siuar, wśród których ksiądz pracował i do których wędrował bardzo często pieszo, czy też motocyklem, albo awionetką, bo tak trzeba było docierać do misji. Proszę powiedzieć, jak wygląda tradycja, kultura? Ta tradycja przyjęta z dziada, pradziada. Wiemy, że jedną z bardziej popularnych roślin właśnie wśród Indian Siuar jest sofora, chyba dobrze mówię. Roślina, która ma bardzo mocne działanie halucygenne, ale także nasiona tych roślin są używane do wytwarzania efektownych bransoletek, naszyjników, wisiorków, kolczyków. Czy ta rośliny, czy inne zachowania Indian Siuar pokazują, że ta tradycja związana z tym, żeby wykorzystać to, co daje natura, jest podtrzymywana?
Znaczy, taka,
czy przypadkiem już ta przysłowiowa chińszczyzna nie zaczyna zalewać tej rodzimej, wiekowej tradycji, która jest tak przepiękna?
Jak jesteśmy w środowisku miejskim, to każda kuchnia, każda rzeczywistość jest sprzedawana i się dobrze sprzedaje. Ale my chcemy zejść teraz z tej części stolicy Quito, czyli andyjskiej, zejść do Amazonki. Czyli to jest takie 12 godzin jadąc autobusem w kierunku Riobamba i jeszcze niżej, czyli w kierunku Macas. To właśnie Macas, takie miasteczko, stolica regionu Morona Santiago, i w tamtej części żyją Indianie Siuar i Achuar. To jest inne środowisko. Jest taki moment, mijając Riobamba, kiedy z tego klimatu takiego zimnego, andyjskiego czy chłodnego, wiewnego, nagle wchodzi tropik i jest ciepło, jest duszno, jest silna wilgotność i wraz z tym pojawiają się nowe rzeczywistości i nie tylko fauna i flora, ale również życie i budowa domów, uprawy poszczególnych roślin. Więc no a propos tej rośliny, to nie wiem, nie znam, nie słyszałem. No w tej części, gdzie ja jestem, nie znam całego Ekwadoru, bo jestem wciąż w jednym regionie, w tym regionie Morona Santiago, i to tam poznaję życie. Słucham Indian Achuar, bo oni też proponują nam pewien styl. Nawet wędrując z La Costa, z La Sierra do Amazonki, do Oriente, no nie możemy po prostu tych samych roślin, tych samych zachowań jakoś przenieść, ponieważ
jest wielka różnorodność,
odmienność. No jest inny styl, inna rzeczywistość i nie da się po prostu tego jakoś zasadzić, zaadaptować w nowej, innej rzeczywistości.
Ale niewątpliwie ta tradycja i kultura jest podtrzymywana i tutaj widzę na stole ksiądz Andrzej przyniósł instrument, który jest ręcznie wykonany i który faktycznie przypomina Amerykę Łacińską, tak możemy teraz posłuchać tego charakterystycznego dźwięku. A proszę powiedzieć, co to jest i z czego jest ten instrument wykonany?
To jest siakap. Siakap jest to taki pas wykonany z różnych pestek roślin, które rosną w dżungli amazońskiej. Siakap, pas, który zakładany jest na biodra kobiety, siuar, i podskakując nadaje pewien rytm. Dla nas to są tego typu takie podobne instrumenty perkusyjne, dzięki którym można usłyszeć pieśni, zatańczyć, usłyszeć inną rzeczywistość, no taką, którą nie usłyszymy w La Costa czy La Sierra. Na przykład kiedy o poranku Indianie się budzą, to chętnie właśnie ten shack up, shack, shack, shack i wtedy jakiś śpiew aparu, aparu, ja mej cał armatej, siriuming sachme, siriuming sachme. No i tak przy pomocy takiego instrumentu można wspaniale wsłuchiwać się w nową kulturę, w nową rzeczywistość, poznawać, słuchać i później wprowadzać w tę kulturę Ewangelię.
Czy jakieś inne instrumenty też im towarzyszą? I co jest charakterystycznego w tej muzyce? Czy ona jest być może taka jak afrykańska, gdzie rytm jest bardzo mocno podkreślony i słyszalny i widać, że mieszkańcy Afryki mają to wyczucie rytmu? Czy to jest jakaś inna muzyka?
Nie, nie, nie. Miałem okazję 2 miesiące zastępować jednego księdza z Włoch, który pracuje w regionie północnym, północno-zachodnim Ekwadoru, Esmeraldas, gdzie no, żyje dość liczna grupa Afrykańczyków. To oni kontynuują te swoje rytmy afrykańskie i to u nich podczas mszy świętej, czy podczas uroczystości, czy jakiegoś spotkania oficjalnego można cieszyć się i radować tym rytmem, no, który jest inny. Inny rytm, inne poczucie rytmu Afrykańczyka, a inne, może nieco stonowane, może troszeczkę zimniejsze, Indian. To jest inna kultura, inna rzeczywistość i inne zachowanie.
Ale lubią śpiewać i czynią to chętnie.
Myślę, że porównując to z Esmeralda, czyli z Afrykańczykami, no to raczej widać, że to w tamtych płynie ta gorąca krew, a w Indianach już tego nie ma.
Rozmawiajmy teraz o społeczeństwie, ale także i o polityce, o wzajemnych relacjach i stosunkach ludzi, które panują w Ekwadorze. Wiemy, że Ekwador cieszy się wolnością od roku 1830, wcześniej Hiszpanie zdominowali ten kraj i wkroczyli z bardzo mocną ekspansją dzięki odkryciom Kolumba, ale powstawały różnego rodzaju inicjatywy, ale także i ruchy. Niejednokrotnie powstania, krwawe powstania doprowadzały do tego, że w końcu ten rok 1830 dał wolność. W dniu dzisiejszym Ekwador graniczy z północy z Kolumbią, a na południu graniczy i na zachodzie graniczy z Peru. Proszę powiedzieć, jakie aktualnie relacje panują pomiędzy tymi krajami, które mają wiele wspólnego, ale czy dzisiaj to współżycie jest spokojne, rozwija się w duchu współpracy, zrozumienia, szacunku, czy być może istnieją jakieś problemy?
No, musimy pamiętać, że długa wojna z Peru to troszkę podzieliła społeczeństwo, szczególnie właśnie ta część, w której mam okazję pracować, czyli to jest południowo-wschodnia część Ekwadoru, i to widać też po Indianach Siuar i Aciuar. Oni jednak czują się rodziną, oni wiedzą, że część z nas żyje w Ekwadorze, druga część żyje w Peru. No i dzięki temu po prostu oni stanowią potężną rodzinę i oddziaływanie na inne kultury. Kultury dzisiaj się też mieszają, także widać po prostu, że nowa tradycja, nowe zwyczaje, nowy nawet język może być utworzony z racji mieszania się kultur. To jeżeli chodzi o tą południową część, że jednak podzieliło, ale jednak mentalność taka rodzinna powoduje, że chcą być rodziną i zaznaczają, że część z naszych ludzi, Indian Siuar, Aciuar, żyją w Peru, to jest nasza rodzina, tam mamy naszych wujków, mamy nasze ciocie.
Czyli granica została wyznaczona zupełnie sztucznie, bez tak. względu na rejon kulturowy i etniczny.
Tak, tak jest. Tak jest. Jeżeli chodzi o północ Ekwadoru, to graniczenie z Kolumbią. No, nie wiem, czy tutaj powinienem o tym mówić, ale istnieją w Ekwadorze pewne grupy polityczne, tak zwana grupa FARC, która no, niesamowicie oddziaływuje na tą północną część dżungli i też środowiska, społeczności, ludzi. To jest grupa, która sama utworzyła sobie rządy, żyje niezależnie, autonomicznie, sama wyznacza sobie prawa, zasady i to ona decyduje o pewnych posunięciach, postępowaniu nawet pana prezydenta czy innych odpowiedzialnych za poszczególne resorty gospodarki, życia, społeczeństwa ekwadorskiego. Ale to jest północ i tam też widzimy walki, czy słyszymy z telewizji o jakimś zbrojeniu się, o przesiedleniu też, zmienianiu miejsc. Gdzieś taki styl koczowniczy ich to jakoś motywuje i próbują odkrywać nową rzeczywistość. I to są ludzie zarówno z Ekwadoru, jak i z Kolumbii.
Granice są mocno strzeżone?
Nie wiem. Wiem, że południowa część, tutaj gdzie jestem, no można spokojnie przejść sobie. Zresztą ja nie miałem okazji, ale mój współbrat, jeden Padre Jorge Loaysa, to odwiedzał Indian Siuar, po czym
w Kolumbii i...
Nie, do Peru.
W Peru.
Tak,
w Peru i...
Na południe. Także nikt go nie sprawdzał, nie było żadnej kontroli, czy dowodu osobistego, czy innego dowodu tożsamości. On po prostu przychodził i naturalnie przeprowadzał i no...
Nie było problemu.
Nie było problemu.
Wiemy, że Ekwador podzielony jest na 22 prowincje, z kolei te dzielą się na 217, te prowincje, każda prowincja dzieli się na 217 kantonów. Chciałem zapytać teraz o różnice, czy są jakieś różnice pomiędzy poszczególnymi prowincjami? Górale nazywają samych siebie, o ile dobrze wypowiem, Serranos, a ludzie osiedli na wybrzeżu Kostenos lub pogardliwie Monos, czyli małpy. nie mają o sobie nawzajem najlepszego zdania. Tak więc, czy taka różnica jest? Jedni mówią na drugich małpy i to ma swoje jakieś podłoże. Ci, którzy mieszkają wyżej, tych niżej uważają za małpy. I skąd takie określenie i dlaczego?
No właśnie, no w tym przypadku ten byt kształtuje człowieka niesamowicie, czyli środowisko fauny i flory, też temperatury, no powoduje, że jest takie, a nie inne działanie, życie, rozmawianie. Ludzie, którzy żyją w regionie La Costa, tym nad Pacyfikiem, często o nich się mówi, to są los monos. Powiemy małpy, ale chodzi o to, że ich wymowa języka hiszpańskiego jest tak niewyraźna, że to jakoś tak dziwnie skojarzą po prostu ze zwierzęceniem, dlatego takie dziwne porównanie, ale to nie jest porównanie, żeby się kłócić, żeby się sprzeczać, tylko tak naturalnie po prostu, a monos to tam niewyraźnie mówią, więc po prostu to jest ich styl, ich życie, a my po prostu tutaj, którzy żyjemy w La Sierra, jest taki region Locha, gdzie się szczycą tym, że my wypowiadamy, mówimy poprawnie, bardzo poprawnie, gramatycznie w języku hiszpańskim, więc są dumni z tegoż i ten język dalej rozwijają.
A to współżycie jest w pokoju i w przyjaźni, w bezpieczeństwie.
To nie jest podział taki, który powoduje walkę, tylko to jest takie naturalne, no, żyją w różnych regionach i każdy region jest ukształtowany w nieco inny sposób i ten region kształtuje też społeczeństwo, które na tym regionie żyje.
Wiemy, że w Ekwadorze żyje około 3,5 miliona Indian. Oni spotkali się z Janem Pawłem II w 1985 roku w czasie jego pielgrzymki i tam przedstawiciel tej grupy Indian zaapelował do Ojca Świętego tymi słowami. Jesteśmy narodami o tysiącletniej kulturze, które cierpią z powodu wyzysku ze strony złych chrześcijan. Od chwili hiszpańskiej konkwisty 485 lat temu sytuacja nasza się zmieniła. Znosimy nieustannie poniżenie, dyskryminację rasową, zepchnięcie na margines we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Zabrano nam też nasze ziemie, dlatego prosimy Cię, Ojcze Święty, o wstawiennictwo u tych, którzy nami rządzą, aby popchnęli naprzód reformę rolną i by okazali szacunek dla ziem należących do narodów tubylczych. Ufamy, że Twoje słowa przyczynią się dla sprawy tubylców.
No jest to rzeczywiście niesamowite. To szczególnie osoby powyżej 60 roku życia, to wspominają to spotkanie. Pamiętają to wielkie spotkanie, kiedy nawet ojciec święty Jan Paweł II założył pióropusz.
No, ono było bardzo malownicze, były tak, instrumenty.
Tak, bardzo plastycznie można było zobaczyć to bogactwo kulturowe, jakie jest w Ekwadorze. I dla nich było to bardzo ważne. Oni to często podkreślają, to może młode pokolenie nie, ale to starsze mówi tak, to Jan Paweł II rozpoczął ten proces poznawania nas, rozumienia nas, akceptowania naszego języka, naszych zwyczajów, naszej nawet mitologii, naszych wierzeń. To podkreślają i w ten sposób po prostu zawsze Jan Paweł II w mentalności Indian no, pozostanie tym wielkim, który jako pierwszy pokazał się Indianinem pośród Indian.
Ale wiemy, i nie tak dawno, w roku 2008 właśnie w Ekwadorze grupy rdzennej ludności zgrupowane w konferencji Confeniale właśnie podniosły na nowo głos, aby odzyskać ziemię, aby na nowo można było spokojnie na tych ziemiach żyć i pracować. Doszło nawet do bardzo drastycznych i można powiedzieć takich sytuacji pełnych przemocy z policją.
Tak, tak. To nie tylko i w tym roku, który był przytoczony, ale również we wrześniu 2009 roku. Czytałem w internecie, już byłem w Polsce, więc czytałem informacje o tym, że jednak Indianie się zbroją, Indianie poszukują nowego dialogu. Wiadomo, to są wojownicy, to są ludzie walki, którzy chcą osiągnąć rezultat walcząc, krzycząc i sprowokowali pana prezydenta, aby przybył na ich tereny, aby usłyszał, posłuchał Indian i aby po prostu wytłumaczył, dlaczego ta niesprawiedliwość, dlaczego nasze ziemie zajmują inni ludzie z innych regionów. Ale to jak mówią, że kij ma zawsze dwa końce i w tej rzeczywistości też jest druga część monety, druga część medalu, bowiem są wioski Indian, Siuar, które sprzedają swoje tereny i robią wszystko, aby utrzymać się, sprzedają swoją ziemię.
Jeżeli nie sprzedają ziemi, to sprzedają bogactwa naturalne w postaci na przykład drzew.
Tak. Karczowanie lasów, czy wycinka, no taka świadoma wycinka drzew i to drzew bardzo bogatych powoduje, że dżungla zanika. Także dzisiaj Indianin, no ja akurat mogę powiedzieć o Indianach Siuar, którzy robią wszystko, aby zniszczyć własną ziemię i własną infrastrukturę.
Rozwijają tę, niszczą tą infrastrukturę, choćby mogli inaczej. Z tego, co wiemy, to ekonomiści oceniają Ekwador jako kraj należący do grupy krajów stosunkowo słabo rozwiniętych. Ale z tego, co wiemy, to Ekwador jest jednym z największych na świecie eksporterów kakao, a od 1968 roku, kiedy w Texaco odkryto złoża ropy, również jest jednym z większych eksporterów ropy. Przypomina się rok 1914, kiedy otwarto kanał panamski i kiedy właśnie wtedy intensywnie zaczął rozwijać się handel zagraniczny i właśnie wtedy Ekwador stał się jednym z największych eksporterów nie tylko kakao, ale także i innych bogactw naturalnych, zaczął się dynamicznie rozwijać. Czy jest dzisiaj coś takiego, co ekonomicznie, materialnie mocno rozwija Ekwador i czy widać, że ten kraj rzeczywiście staje się lepiej sytuowany? Czy to jest obecne?
Czy niewątpliwie banany są chyba takim największym bodźcem, takim stymulatorem, aby tą gospodarkę rozwijać. Jak się przejeżdża cały teren nad Pacyfikiem, La Costa, to widać potężne plantacje, pięknie zagospodarowane, oczyszczane. No dbanie po prostu o jakość też produktu, żeby to dobrze wysłać, żeby to też dobrze smakowało. Na temat ropy naftowej, no mówi się wiele i niewiele się mówi, bowiem to jest taki wciąż temat tajemniczy, gdyż nie wiadomo, ile tak naprawdę Ekwador eksportuje tej ropy i dlatego ta niesprawiedliwość, o którą Indianie walczą, to jest też na płaszczyźnie tych bogatych złóż, które posiada ziemia ekwadorska. ale jeżeli nikt im nie powie, jak naprawdę jest i na czym stoimy i jak powinno wyglądać też zarządzanie naszymi złożami, no to zawsze ta niesprawiedliwość będzie i od razu będzie też bunt i walka o to dobro, które jest dobrem wszystkim, jakim jest ziemia.
Buena esperanza maya, Morona Santiac, Amazonia, Ecuador. Masiño nan viaje. Apachiru, 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 arutma. Apachiru, apachiru. Apachiru arutma, ha 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 ha. Apachiru, apachiru, arutma. Apachiru, 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 arutma. Tuke wetu wekahe, tuke wetu wekahe. Tuma samte apachiru, kakarmaram sudustamwe. Tuma samte apachiru, kakarmaram sudustamwe. Ha 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 hai, ha 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 hai, ha 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 hai, ha ha hai. Ha 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 hai, ha 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 hai, ha 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 hai, ha ha hai.
Porozmawiajmy teraz o religii i o wierze. Wiemy, że w Ekwadorze 79,9% to katolicy, 6,24% to protestanci, 1,5% to świadkowie Jehowy i 1,4% to mormoni. Jak wygląda życie ludzi różnych religii? A na pewno do tego należy dodać jeszcze te obszary i te regiony, gdzie ludzie wyznają religię pierwotną i gdzie na przykład szczególnie otaczają czcią góry. Z tego co wiemy, jedna z nich, Taito, nazwana jest ojcem, inna nazwana jest matką i tym górom oddaje się cześć i składa się w ofierze zwierzęta, na przykład świnki morskie, alkohol z trzciny cukrowej lub inne rośliny. I naród, lud obdarza zarówno ojca, jak i matkę szczególną czcią. Jak wygląda współżycie najpierw wyznawców różnych religii?
Ja już dawno nie widziałem takiego pięknego ekumenizmu, który doświadczam w Ekwadorze. My nie mówimy, że to jest inna religia, nie mówimy, że to jest sekta, tylko mówimy, że to są kościoły. To inaczej brzmi, to inaczej się wypowiada i to inaczej się też traktuje. Ja mogłem z protestantem spokojnie siąść i porozmawiać. Pamiętam pierwsze 2 lata, byłem proboszczem w Tejsia, z tyłu potężnego starego pasma gór, łańcucha gór Kutuku, gdzie na jedną mszę świętą, no to przyszła ludność i świadków Jehowy, i protestantów, jeszcze jakieś inne grupy, te nieformalne, te kościoły, które się ukształtowały i oczywiście grupa ochrzczonych katolików. I nikt nie krzyczał, ja im też nie mówiłem, że to jest źle, że ktoś przychodzi. No wiedzmy po prostu, że wszystkie osoby, które weszły w jakieś struktury kościelne, to są osoby, które poszukują. Tam generalnie Kościół nie jest ukształtowany, nieważne który. Czy to będzie Kościół protestancki, czy Kościół rzymskokatolicki, czy jeszcze inne. To nie jest ukształtowane, to jest tak świeże i to tak potrzebuje formacji. Dlatego każdy tam jest chłonny i oczekuje, aby ktoś nam wytłumaczył, aby ktoś nam przedstawił, jak naprawdę jest.
A jak wygląda sytuacja właśnie tych wierzeń pierwotnych, kiedy dociera się do jakiejś wioski, wioski, w której można powiedzieć czas zatrzymał się w miejscu, czy ludzie jeszcze właśnie praktykują jakieś obrządki, czy widać w ich zachowaniach, w ich ubiorze, w ich życiu właśnie tą wiarę pierwotną?
No myślę, tutaj takim przykładem będzie nasza liturgia, która w ramach inkulturacji, w ramach wprowadzania Ewangelii do kultury Indian Shuar, to nie burzymy tego, co stanowi ich wierzenia. Na przykład takie wierzenie, oni wierzyli głęboko, że Arutam to ten ichni Bóg, ichnia istota wyższa, żyła nad wodospadem, podążali w kierunku wodospadu, aby uzyskać tę siłę, aby z tą siłą jakoś sprostać zadaniom, które niesie życie. I my mówimy jasno, Arutam Chikichkiti, czyli ten Arutam jest jeden, Apa Uci Vyekratin, czyli szanujemy wierzenia, nie niszcząc ich, nie mówiąc, że to jest coś złego, ale na podstawie tych wierzeń próbujemy wprowadzać Ewangelię Jezusa Chrystusa, który umarł, który zmartwychwstał. To jest proces inkulturacji. Właśnie o to chodzi w całym procesie inkulturacji. O tym nie możemy zapominać.
Ale kiedy dzisiaj widzimy, że nasz papież Benedykt XVI tak bardzo mocno zachęca do tego, aby powracać do liturgii przedsoborowej, liturgii sprawowanej w języku łacińskim, pełnej sakrum i świętości, pełnej majestatu. Czy w zestawieniu z taką liturgią, która jest, można powiedzieć, bardzo naturalna, może i taka luźna, Czy taka liturgia ma szansę utrzymać prawdę Ewangelii w sercach tamtejszych ludzi?
Ja ogromnie wierzę, że Pan Bóg objawił się w każdej kulturze, że te zalążki wiary istnieją od początku i dlatego nauczyłem się języka Indian Shuar, aby ta Ewangelia docierała do uszu wszystkich. Pamiętajmy, że pomimo, że oficjalnym językiem w Ekwadorze jest hiszpański, to jednak jest dość liczne grono ludzi, szczególnie starszych ludzi, którzy żyją daleko od cywilizacji, którzy nie znają języka hiszpańskiego. To tylko dzięki językowi tubylczemu można wprowadzać Ewangelię, implantować to po prostu, o co chodziło Jezusowi. Ale teraz, kiedy wracamy do języka łacińskiego, do tej rzeczywistości, gdzie to ten język wyznacza, czy proponuje jakiś taki powrót do sakrum w liturgii, to pomyślmy po prostu o tych, którzy nie poznali hiszpańskiego, to jak oni mogą poznać jeszcze język łaciński, który jest trudnym językiem i to trzeba studiować, o tym trzeba rozmawiać i w jaki sposób Ewangelia może docierać teraz po takiej nowej propozycji naszego papieża Benedykta XVI. Ja nie wiem, to jest bardzo szeroki temat. Tak nawiasem mówiąc, gdzieś musiała być też wypowiadana jakaś informacja, ponieważ miałem takie zdanie od jakichś Indian, którzy dziś słuchali radio, mówią, to Benedykt to nie jest taki jak Jan Paweł II, bowiem nie wskazuje na język, nie wskazuje na inkulturację. Myślę, że temat bardzo szeroki i należałoby go pogłębić i zastanowić się, na czym w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej nowej rzeczywistości powinna wyglądać inkulturacja. W jaki sposób Ewangelia może dotrzeć do tych grup etnicznych, które nie znają Chrystusa, a którym warto o nim powiedzieć.
Właśnie w jednym ze swoich listów ksiądz napisał tak: w tegorocznym Wielkim Poście Padre Jorge każdego tygodnia wizytuje te miejsca, do których czasami przez ostatnie 3 lata nikt z posługą sakramentalną, jak i z Bożym Słowem nie dotarł. Są to rzeczywiście autentycznie misje ad gentes. Jak wiele jest takich misji, które są zaniedbane duszpastersko, a więc kapłani docierają tam bardzo rzadko. Ale także i moje pytanie dotyczy tego, czy są takie jeszcze obszary i wsie, do których w ogóle Ewangelia nie dotarła w Ekwadorze?
Wiadomo, że Kościół rozpoczął już swoje istnienie i wiele osób, wiele grup zostało ochrzczonych, czyli poniekąd poznali Jezusa Chrystusa i w imię Chrystusa przyjęli chrzest, przyjęli wiarę. Ale to tylko przyjęli, bo był jakiś taki etap też w Ameryce Południowej, kiedy, czy w Ekwadorze, może powiem o Ekwadorze z racji, że tam pracuję, że jednak chrzczono się, przyjmowano chrzest, myśląc, że ja będę ucywilizowany, że to mi nada jakąś nową kulturę. I dlatego przystępowano do ołtarza, proszono księdza, ochrzcij mnie, przyjmij mnie do kościoła, ale wraz z tym przyjęciem, z tym ochrzczeniem nie nastąpiło nic. Czyli ten kościół, pomimo że ochrzczony, pomimo że w imię Jezusa zapoczątkowany, to jednak bez formacji no, jest bardzo, bardzo wielkim terenem pracy i dlatego to są dalej misje ad gentes. Tego kościoła już nie trzeba zakładać, ale trzeba go formować.
Jest to zdecydowanie młodszy kościół niż kościół polski, bo katolicyzm w Ekwadorze ma w tym roku 475 lat.
No ale pośród Indian to jest zaledwie 80, no góra 100 lat, bo od takich 100 lat Salezjanie przybywają pośród Indian Shuara. Pamiętajmy, że to właśnie Salezjanom udało się dotrzeć poprzez szkolnictwo do tejże rzeczywistości. Wcześniej próbowali to jezuici, dominikanie, ale zawsze byli odtrąceni, odrzuceni.
Właśnie, proszę powiedzieć o pracy Salezjanów w Ekwadorze. Dotarli w roku 1889, rok po śmierci świętego Jana Bosko i ta praca tam trwa. Czym się charakteryzuje i co jest dla Salezjanów największym wyzwaniem w Ekwadorze w roku 2010?
No te pierwsze bardzo potężne, wielkie ekspedycje Salezjanów, szczególnie z terenów Hiszpanii, z terenów Włoch, którzy przybywali, od razu wiedzieli, pomimo że jeszcze temat inkulturacji nie był znany, to jednak wiedzieli, że aby dotrzeć do Indian Shuar, to trzeba nauczyć się języka, więc no ja znam jednego księdza, który no, zrobił wielką sprawę. Chodził z notesikiem, spisywał słówka, w ten sposób sam się uczył języka. Pamiętajmy, że język Indian to jest język mówiony, to nie jest język spisany, więc po prostu trzeba było słuchać po to, żeby spisać, żeby później też podać pewną treść. Czyli no, ci pierwsi Salezjanie, którzy przyszli, to z wielką pokorą wsłuchiwali się w głos Indian. Co chcecie, w jaki sposób możemy wam pomóc? I wraz z tym językiem, z nauką języka szła edukacja i w sposób szczególny edukacja, wychowanie dzieci i młodzieży. Stąd te pierwsze gimnazja, pierwsze szkoły podstawowe. Może to jeszcze nie było w postaci budynku, który mógł pomieścić wielką grupę, ale gdzieś jakiś taki klimat radiofonii, gdzie po prostu była jedna stacja, która nadawała i Indianie poprzez słuchiwanie się w radio mogli usłyszeć cokolwiek innego, cokolwiek nowego i wtedy też ten element Ewangelii mógł być jakoś wprowadzany. Także no wielka praca taka u podstaw, którą wykonali Salezjanie, no teraz owocuje, ponieważ dzisiaj ja przyjeżdżam, to ja otrzymuję Anendratei, czyli modlitewnik do formacji.
I to jest specjalnie dedykowane dla Indian Shuar? Czy...
Tak, tak. Indianie Achuar, którzy żyją po sąsiedzku, mają bardzo podobną rzeczywistość, troszeczkę język się różni, niewiele, ale też mają własne księgi, gdzie po prostu...
A czy moglibyśmy poprosić o powiedzenie dwóch pierwszych wersetów modlitwy Ojcze Nasz w tym języku?
A, Iapari.
Iapari może znajdziemy na
nasz
którejś...
Nasz Ojcze, Iapari. Zaraz. Może ja spróbujemy sobie zaśpiewać, z racji, że Ojcze Nasz w języku Indian Shuar nie jest recytowany.
Generalnie ten język jest bardzo melodyjny, taki logiczny, można go się szybko nauczyć. Czy więcej trzeba słuchać?
Trzeba słuchać. Dla nas Polaków, ponieważ mamy takie zgłoski jak ś, dź, szybko uczymy się tego języka. To jest o wiele trudniejszy dla Włochów, dla Hiszpanów, dla Belgów.
Posłuchajmy.
Ja pari. I ja pari na jempiniam, pucha asaknin, a miniak maś jum kramsarti. A me szwar in ron rarti, nungaś na jempin maś, a me wakeram ein sagati. Ja me juru maksu kartu sam, i tu na rit sam kur arturta, i numas rit sam kur eniachnia ein samet. Ja kąt in wiamciś, a nan kramałeś, tuke tuke sia, a si pęgiercianum, a jam kartukta.
To był ksiądz Andrzej Witowski, misjonarz z Ekwadoru, i w języku Indian Siuar usłyszeliśmy modlitwę Ojcze Nasz. Salezjanie pracują w Ekwadorze. Ich charyzmat to i misja to praca z młodzieżą.
Tak, tak, tak. Misja, charyzmat to młodzież, ale to też inkulturacja, to też wcielanie Ewangelii w nową rzeczywistość, jakże inną, ponieważ i nowe pokolenie potrzebuje usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Stąd bardzo ważna jest zawsze też refleksja, może studiowanie, może misjologia, może pewne elementy tutaj inkulturacji, które spowodują, że zrozumiemy kulturę, zrozumiemy młodzież, dzieci żyjące w tej rzeczywistości Indian Shuar, i poprzez to zaniesiemy i dobrą edukację, dobre wychowanie, aby byli dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami Ekwadoru.
Ja myślę, że Salezjanie w swojej posłudze wygrywają w Ekwadorze, między innymi dlatego, że ich charyzmat wiąże się z tym, co oni bardzo, bardzo lubią i co umiłowali sobie. Mówię tutaj o piłce nożnej. Wiemy, że w Ekwadorze wszyscy grają w piłkę, grają wszędzie, mężczyźni i kobiety, grają rodzice i dziadkowie na profesjonalnych boiskach, w parku i na polanie, i wielu kibicuje tej grze. Ksiądz Bosko mówił, że jednym z obszarów wychowawczych jest boisko, a więc piłka nożna to niezmiernie sprzyjający element pracy duszpasterskiej Salezjanów.
Tak, to jest zawsze propozycja, aby zapoznać się też z Indianami. Ja miałem kilka razy taką okazję, kiedy jeszcze mnie nie znali, tak przychodziłem w ciemno troszeczkę do tej nowej rzeczywistości, a widziałem, że ci tam grupa grała w piłkę, no to z chwilę z nimi pograłem, porozmawiałem, pobiegałem, zobaczyli, o, ten ksiądz przyszedł, no to Padre Andres, dobrze, idziemy teraz, skoro ty zagrałeś z nami w piłkę, to my idziemy z tobą pomodlić się. Bardzo ważny element, który też można wykorzystać w wychowaniu, też w głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Księże Andrzeju, to czteroletnie doświadczenie nieobecności w Polsce również pozwoliło spojrzeć na Polskę inaczej, na polski Kościół, ale także na polskie życie, na polskie społeczeństwo, na polską młodzież. Co ksiądz chciałby przekazać takiego ważnego, co udało się odkryć dzięki tej czteroletniej nieobecności w Polsce, co udało się dostrzec tak ważnego, aby powiedzieć dzisiaj naszym radiosłuchaczom Radia Rodzina? Bardzo proszę.
No czas, mnie ten czas troszeczkę zmienił z racji, że ja miałem okazję być sam, czyli pewna samotność, głoszenie Ewangelii, może niezrozumienie ze strony tubylców Indian Shuar. To mnie uspokoiło i teraz ja taki spokój też chciałbym widzieć wśród polskiej młodzieży. To nie showmeństwo, to nie hura, hura, ale jakieś takie dojrzałe wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa, to na nowo odkrywanie mojej przynależności do Kościoła, taka świadomość, że ja jestem Kościołem. To nawet to, co proponuje też nam temat roku kościelnego, bądźcie świadkami miłości. Czyli aby być świadkiem, no to ja muszę rzeczywiście no, wiele zrobić, wiele wypracować, aby zaświadczyć o Chrystusie. No to wszystko powoduje po prostu, że musimy wejść, czy musicie wejść, drodzy słuchacze, droga młodzieży, no w niesamowitą pracę nad sobą, w pewną dyscyplinę, jakąś taką autoformację, no dzięki której podchodzisz i mówisz tak, dla mnie Kościół rzymskokatolicki, Kościół, w którym chcę wyznawać wiarę w Boga, jest wielką wartością. Jest wielką wartością i to nie tylko szanuję, ale jeszcze obronię. Tylko świadek dojrzały potrafi obronić Kościół, obronić Chrystusa i w ten sposób manifestować siebie jako współcześnie w XXI wieku żyjącego chrześcijanina, ucznia Chrystusa.
Mówi się, że Ekwador jest rajem na ziemi ze względu na bogactwo naturalne i piękno przyrody. Miejmy nadzieję, że Ekwador także będzie rajem na ziemi dzięki szczęśliwości, która będzie od Boga w sercach Ekwadorczyków i miejmy nadzieję, że także i serca Polaków, szczególnie polskiej młodzieży, będą rajem na ziemi. Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi Witowskiemu Salezjaninowi za to dzisiejsze spotkanie. Była to audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia z cyklu Trudne Sprawy, którą prowadził dla Państwa ksiądz Jerzy Babiak. Księdzu Andrzejowi życzymy dużo zdrowia i powrotu do sił i tego, aby ta misja, która jest w sercu, została zrealizowana na chwałę Bożą. Życzymy Państwu spokojnej i dobrej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Wait, man, my, ah, the end time, ah, ah.